Czy masz bodaj przybliżone pojęcie, jak długo stąd będzie trzeba iść na wschód?
Nie, odparł Mary, nie mam pojęcia.
Nie wiem wcale, jak daleko stąd jest ujście rzeki. Nie wiem też, kto może chodzić tędy tak często, że wydeptał ścieżkę wzdłuż brzegu, ale innej drogi, by się stąd wydostać, nie widzę, ani się nie domyślam.
Wobec tego ruszyli jeden za drugim, a Mary zaprowadził ich ku wypatrzonej ścieżce. Wszędzie trzciny i trawy były bujne i wysokie, miejscami sięgały ponad ich głowy. Lecz ścieżka, gdy wreszcie na nią trafili, okazała się łatwa i wyraźna. Wiła się po suchym gruncie, omijając bagna i kałuże. Tu i ówdzie przecinał ją strumyk spływający z lasów położonych wyżej od rzeki, ale wszędzie w tych miejscach pnie drzew lub wiązki chrustu tworzyły wygodne kładki. Hobbitom dokuczał teraz upał. Chmary much przeróżnych odmian brzęczały im koło uszu, a popołudniowe słońce piekło w plecy. W końcu osłonił ich niespodzianie lekki cień. Ogromne, siwe gałęzie splatały się nad ścieżką. Z każdym krokiem jednak trudniej było się posuwać naprzód, jak gdyby senna ociężałość wypełzła spod ziemi, lepiła im się do nóg, unosiła się w powietrzu, ogarniała głowy i oczy. Frodo spostrzegł, że broda mu opada na piersi, a głowa chwieje się bezwładnie. Idący przed nim Pippin padł na kolana. Frodo przystanął. Usłyszał głos Mariego, który mówił: — Nic z tego. Nie pójdę ani kroku dalej, póki nie odpocznę. Muszę się choć trochę przespać. Pod wierzbami jest drześko. Mniej much.
Froda tknęło złe przeczucie.
— Naprzód! — krzyknął. Jeszcze nam nie wolno zasnąć. Najpierw trzeba się wydostać z lasu.
Tamci jednak byli zbyt senni, żeby zważać na przestrogi. Sam stał przy nich z ogłupiałą miną, ziewając i mrużąc oczy. Nagle Froda także opanowała senność. W głowie mu się zakręciło. Dookoła zaległa niemal zupełna cisza. Muchy przestały brzęczeć. Tylko ledwie dosłyszalny, miły szum, jakby nikła melodia szeptanej piosenki, dolatywał z pomiędzy gałęzi sklepionych nad ścieżką. Frodo uniósł ciężkie powieki i zobaczył nad sobą schyloną, ogromną wieżbę, sędziwą i omszałą. Wydała mu się olbrzymia, a jej rozłożyste konary sięgały ku niemu jak chciwe ramiona o 100 dłoniach i tysiącach długich palców. Sękaty, koślawy pień ział szerokimi szczelinami, które trzeszczały z cicha, ilekroć poruszyły się gałęzie. Liście migocące na tle słonecznego nieba olśniły wzrok Froda. Potknął się i runął w trawę. Mary i Pippin powlekli się parę kroków dalej i położyli, opierając plecy o pień wierzby. Drzewo kołysało się i skrzypiało, a za sennymi hobitami szpary rozwierały się w pniu, jakby zapraszając do wnętrza. Popatrzyli w górę na szare i zielone liście, drżące w rozświetlonym powietrzu i śpiewające cicho. Zamknęli oczy i wydało im się, że słyszą słowa pieśni, słowa kojące, opowiadające o wodzie i śnie. Poddali się ich urokowi i zapadli w głęboki sen u stóp olbrzymiej siwej wierzby. Frodo, leżąc na ścieżce, przez chwilę walczył ze snem, który go obezwładniał. Wreszcie przemógł się i z wysiłkiem wstał. Nie zdołał się jednak oprzeć pokusie chłodnej wody.
— Poczekaj na mnie, Samie — mruknął. — Muszę choć na minutę zanurzyć stopy w rzece.
Na pół przytomny posunął się naprzód, obchodząc wierzbę od strony rzeki w miejscu, gdzie wielkie, kręte korzenie wysuwały się ku wodzie, niby sękate małe smoki pełznące do wodopoju. Siadł okrakiem na jednym z tych korzeni, plusnął rozprażonymi stopami w chłodną, brunatną wodę i nagle on także zasnął, oparty plecami o drzewo.
Sam usiadł i skrobiąc się po głowie, ziewnął szeroko. Był niespokojny. Wieczór się zbliżał, a gwałtowna senność, która napadła całą kompanię, wydała mu się podejrzana. Jest tu jakaś inna przyczyna, szepnął do siebie. Nie tylko słońce i upał. Nie podoba mi się to wielkie stare drzewo. Nie mam do niego zaufania. Jak to śpiewa, a wciąż o spaniu. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Dźwignął się z trudem i powlókł, żeby zobaczyć, co porabiają kucyki. Stwierdził, że dwa odbiegły ścieżką daleko naprzód. Złapał je i sprowadził z powrotem i w tym momencie usłyszał dwa dziwne odgłosy. Jeden gwałtowny, drugi łagodny, lecz wyraźny. Pierwszy to był plusk, jakby coś ciężkiego wpadło do wody. Drugi przypominał szczęk zamka w zatrzaskiwanych drzwiach. Sam skoczył na brzeg rzeki. Frodo był już w wodzie, ale tuż przy brzegu. Ogromny korzeń obejmował go i wciskał w głąb. On jednak wcale się nie bronił. Sam chwycił go za kurtkę i wyciągnął spod korzenia. Potem wyholował na trawę. Niemal natychmiast Frodo ocknął się, zakaszlał, wykrztusił wodę z gardła. — Czy wiesz, Samie? — powiedział wreszcie. — Że to niegodziwe drzewo wrzuciło mnie do rzeki? — Czułem dobrze. Ogromny korzeń oplątał mnie i zepchnął.
— Śniło się panu pewnie — rzekł Sam. — Nie trzeba sadowić się w takim miejscu, kiedy sen ogarnia.
— A co z tamtymi dwoma? Ciekawym, co im się przyśniło. Obeszli drzewo i wtedy dopiero Sam zrozumiał, co to za szczęk słyszał przed chwilą. Pipin zniknął. Szpara w pniu, przy której leżał, zamknęła się tak, że nie zostało ani znaku. Mary był w potrzasku. Druga szpara zacisnęła się, obejmując go w pasie. Nogi sterczały mu na zewnątrz, reszta ciała tkwiła we wnętrzu pnia, a krawędzie dziupli trzymały ją niby kleszcze.
Frodo i Sam zaczęli najpierw walić pięściami drzewo w tym miejscu, gdzie był uwięziony Pipin. Potem gorączkowo jęli szarpać paszczę wchłaniającą biedaka Mary'ego, usiłując ją rozewrzeć. Wszystko jednak na próżno.
— Co za haniebny przypadek! — krzyknął wzburzony Frodo. — Czemuż nie zostaliśmy w ustroni?
I kopnął wierzbę z rozmachem, bez litości dla własnej nogi. Ledwie dostrzegalny dreszcz przebiegł przez pień w górę ku koronie liści, które zadrżały i zaszeleściły, lecz teraz ich głos zabrzmiał jak cichy, odległy wybuch śmiechu.
— Nie mamy chyba siekiery w naszych tobołkach — spytał Sam.
Wziąłem z sobą mały czekanik do rąbania drew na ognisko, odparł Frodo. Nie na wiele się zda. Chwileczkę, zawołał Sam, jakby wzmianka o ognisku natchnęła go jakimś pomysłem. Może by ogień coś tu poradził?
Może, z powątpiewaniem rzekł Frodo. Udałoby się nam pewnie upiec Pipina żywcem.
Moglibyśmy na początek spróbować, czy drzewo nie zlęknie się i nie ustąpi z bólu. — zapalczywie tłumaczył Sam. — Jeżeli nie popuści, zwalę je, choćbym miał gryźć pień własnymi zębami.
Podbiegł do kuców i w mig wrócił z krzesiwem i czekanikiem. Szybko zgarnęli suchą trawę, liście, okruchy kory, chrustu i połamanych patyków. Usypali stos tuż pod drzewem, ale jak najdalej od dwóch więźniów. Ledwie Sam skrzesał iskrę na chubce, sucha trawa zajęła się ogniem, buchnęły w górę płomienie i dym. Gałęzie zatrzeszczały. Drobne, piekące palce ognia zmacały suchą i spękaną korę sędziwego drzewa. Wierzba od korzeni poczup zadygotała. Zdawało się, że liście w górze syknęły z bólu i gniewu. Mary krzyknął, a z wnętrza pnia dobył się stłumiony jęk Pipina.
— Zgaście ogień, zgaście! — wołał Mary. — Przetnie mnie na pół, jeżeli nie posłuchacie. — Tak powiedziała.
— Co? Kto powiedział?
— Zgaście, zgaście! — błagał Mary.
Wierzba gwałtownie zakołysała gałęziami. Szum się rozległ, jakby wiatr się zerwał i niósł poprzez gałęzie wszystkich drzew wkoło coraz dalej. Rzekłby kto, że cisnęli kamień w uśpioną wodę i gniew marszczy morze lasu nad całą doliną. Sam kopniakiem rozrzucił małe ognisko i zadeptał żar. Frodo tymczasem, nie bardzo wiedząc, dlaczego tak robi i co sobie po tym obiecuje, wybiegł na ścieżkę wrzeszcząc.
— Na pomoc! Na pomoc!
Nie słyszał prawie własnego przeraźliwego krzyku, bo ledwie słowa wyfruwały z jego ust, gdy wiatr huczący wśród wierzb porywał je i topił w szumie liści. Frodo był zrozpaczony. Stracił głowę i nie widział ratunku. Nagle stanął. Czy mu się wydało? Czy też naprawdę ktoś odpowiedział na jego wołanie? Z daleka, z głębi lasu dolatywał jakiś głos. Frodo odwrócił się i wsłuchał. Nie mógł dłużej wątpić, ktoś śpiewał. Głęboki, radosny głos śpiewał wesoło i bez trosku, ale bez sensu. Hej, dol, merry, dol, dzin, dzilin, dzin, dillo, dinki, donk, hop, w snop, wierz, bo wydziwillo, tom, bom, zuchten, tom, tomek, bombadillo.